Wysłuchali Państwo reportażu zatytułowanego Brajlowskie nutki Borysa, a w studiu są ze mną Janna Okupińska, tyflopedagog, logopeda, prezeska Fundacji Promocja Zdrowia, Karina Okupińska, terapeutka zajęciowa w Fundacji, a także Iwona Sądej-Pawlak, tyflopedagog, pedagog specjalny, specjalista do spraw dostępności, wicedyrektor zespołu przedszkoli w Mierzynie i na łączach telefonicznych Marta Tyrakowska, tyflopedagog, dyrektor Szkoły Podstawowej, Szkoły Integracyjnej, Szkoły Podstawowej 21. Witam Panie serdecznie.
Dzień dobry.
Niedawno w Fundacji Promocja Zdrowia odbyły się warsztaty dotyczące ciekawej metody nauki Braille'a. Wzięło w nich udział 24 tyflopedagogów i nauczycieli z 15 placówek mających pod opieką dzieci niewidome i słabowidzące, czyli ogólnie z dysfunkcją wzroku. Ale zanim opowiemy o tej bardzo ciekawej metodzie, mamy zresztą takie kolorowe zabawki w studiu. No, słychać, no to już wiadomo, co to jest. Krótkie pytanie, jakie są losy Borysa, bo ten reportaż powstał kilka lat temu i Borys dzisiaj jest prawie dorosłym człowiekiem. I także, dlaczego w dobie komputerów, sztucznej inteligencji osoby z dysfunkcją wzroku powinny nauczyć się Braille'a? Zacznijmy od Borysa.
Borys, z informacji, jaką mamy od mamy, też pod koniec czerwca, jak rozmawiałam z Borysem, podjął decyzję, że klasę ósmą chciałby już kontynuować w szkole dla dzieci niewidomych w Krakowie. Tam go zainteresowała tyfloinformatyka, zainteresowała go realizacja dźwięku i w tym kierunku chciałby się kształcić. Ale myślę, że tutaj też pani Marta, jako dyrektor szkoły, do której Borys chodził, do klasy siódmej, też może co nieco dopowiedzieć. Na dzień dzisiejszy jest w szkole i z tego, co wiemy, jest zadowolony.
Można powiedzieć, że taka specjalistyczna praca z takim dzieckiem spowodowała, że otworzył się przed nim świat, że on nie widzi ograniczeń.
Borys też bardzo dobrze posługuje się technologią, więc tutaj wielki ukłon w stronę szkoły, która go do tego przygotowała, ponieważ gdyby nie miał dostępu do technologii w szkole, gdyby nie miał możliwości pracy z notatnikami brajlowskimi, posługiwania się pismem Braille'a, wykształcenia tej umiejętności czytania biegłego Braille'a, nie byłby w tym miejscu, gdzie jest teraz.
Ale... Dokładnie. Borys, przepraszam, że przerwę. Mhm. Faktycznie Borys od przedszkola jest w naszej szkole, w naszej placówce, w oddziale integracyjnym. I faktycznie w momencie, kiedy weszło zdalne nauczanie, moja szkoła jako jedyna, z tego co wiem z organu prowadzącego szkołę, z Urzędu Miasta, zamówiliśmy notatnik brajlowski Braille Not Touch. To jest taka technologia, to jest tablet połączony z linijką brajlowską. Faktycznie to zamówiliśmy dla naszej uczennicy, która kończyła akurat gimnazjum, bo to był akurat moment, kiedy wygaszały się gimnazja. I ten notatnik przeszedł na szkołę. On faktycznie przeszedł w ręce Borysa. Borys świetnie go sobie przysposobił. Faktycznie ma tą umiejętność technologiczną bardzo mocno rozwiniętą i jest to chłopiec, który lubi i faktycznie świetnie porusza się w tym świecie. I ten faktycznie notatnik Braille Not Touch zaczął funkcjonować u nas. My na początku, o ile dbaliśmy o to, żeby on faktycznie te wszystkie notacje brajlowskie, które są potrzebne do opanowania, do napisania, bo Borys codziennie posługuje się maszyną brajlowską i faktycznie my w szkole mamy tych maszyn bardzo dużo. Ja zaopatrzyłam szkołę faktycznie w dużą ilość tych maszyn, że dzieci nasze niewidome mają dostęp, jak nawet jedną zepsują, to jest następna, więc nie ma z tym problemu. Przy współpracy pani z Fundacją Promocja Zdrowia faktycznie, kiedy nie mieliśmy jeszcze tych maszyn, to faktycznie mieliśmy możliwość wypożyczania tych maszyny od nich. Natomiast faktycznie ten notatnik brajlowski u Borysa najpierw zaczął funkcjonować na przedmiotach humanistycznych, kiedy nauczyciele, wykorzystując grupy stworzone na Teamsach i na dysku, stwarzaliśmy mu takie pliki, w których wrzucaliśmy mu artykuły z przedmiotów humanistycznych, czyli z języka polskiego, z historii, z WOS-u, czy z innych takich, czy z języka angielskiego, z języka niemieckiego. I on faktycznie sobie na Braille Not Touchu, tym komputerku swoim, robił takie faktycznie pliki, w których był on podzielony na przedmioty i tam po prostu nauczyciel, łącząc się na lekcji z uczniem poprzez właśnie Teamsy, mógł w rzeczywistym czasie widzieć, jak uczeń rozwiązuje u siebie, widział w czarnodruku. Borys pisał w Braille'u, bo akurat miał dostosowany ten Braille Not Touch do tego, żeby pisać. Dokładnie. I on świetnie sobie z tym radził, naprawdę fajnie i świetnie to poszło. jakby nas odciążyło, bo my faktycznie mamy zgody na to, żeby od wydawnictw, od których mamy podręczniki, na to, żeby dostosowywać je, bo my drukujemy sami w szkole podręczniki, dlatego że wydruk zlecony w drukarni brajlowskiej jednego przedmiotu czy jednego podręcznika przewyższa dotację podręcznikową, więc to się w ogóle nie opłaca. To w ogóle nie ma nawet o czym mówić. W związku z tym my w szkole mamy drukarki. Ja pościągałam z nazwą sponsorów. Zakupiliśmy, mamy najnowsze drukarki, jeżeli chodzi o szybkość drukowania dwustronną, więc sami drukujemy. Nasze dzieci niewidome mają wszystko to, co dzieci widzące, czy to karty pracy, czy podręczniki, czy sprawdziany dostosowane. To wszystko jesteśmy w stanie naszym dzieciom niewidomym zapewnić i one mają naprawdę wszystko. I Borys tutaj faktycznie przetarł szlak. I
no
on
właśnie.
Z tym Braille odtaczem faktycznie tutaj nam otworzył, nam też, bo on jakby nie bał się tych technologii, miał też, ma też rodzica, który też jakby faktycznie wspierał go w tym, bo wiem, że tata też nie jest mu obca informatyka, w związku z tym wspomagał go i oni jakby faktycznie nam też pokazywali, jakie są możliwości tych technologii. I to jest piękne, że dzięki temu po prostu świat dla osób niewidomych
otwiera się.
Stoi otworem tak naprawdę.
Dokładnie. Ale akurat szkoła podstawowa numer 21, wcześniej gimnazjum 18, jest mi świetnie znana, bo akurat kilku podopiecznych wychowanków niewidomych, niedowidzących trafiło do tej szkoły, których ja poznałam. Także wyjątkowa szkoła i wyjątkowi pedagodzy i tu
wyjątkowi ukłon, ludzie, dokładnie.
Ukłon w stronę właśnie nauczycieli, pedagogów z tej szkoły. Ale pytanie, dlaczego w dobie komputerów, sztucznej inteligencji dzieciaki powinny nauczyć się Braille'a? Czy osoby, nawet dorosłe, które tracą wzrok, powinny nauczyć się Braille'a? Dlaczego ten Braille jest tak ważny? Wydawałoby się, że no, przy takich technologiach już nie musimy.
Każdy z nas posługuje się jakimś konkretnym systemem językowym, czy do czytania, czy też do pisania. Znajomość liter też warunkuje nasze wykształcenie, konieczność zdawania egzaminów, czy to egzaminów na poziomie ósmoklasisty już, czy to egzaminu maturalnego, czy później egzaminów na studiach. Pisania tekstów wymaga jednak znajomości liter,
alfabetu.
Nie znając żadnego systemu, posługując się tylko technologią pisaną. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które tracą wzrok. Ta technologia faktycznie ułatwia codzienne funkcjonowanie, ale osoby ociemniałe są to osoby, które poznały system pisany, znają litery, posługiwały się nim, ale wskutek wypadków losowych, choroby, tracą możliwość widzenia, tracą możliwość czytania i wówczas jak najbardziej ta technologia jest konieczna. Natomiast w przypadku dzieci, które dopiero uczą się systemu językowego, wprowadzenie systemu Braille'a jest wymogiem koniecznym.
No i właśnie, przejdźmy do tych
warsztatów.
Myślę,
że tutaj pani Marta się ze mną zgodzi jako nauczyciel i pedagog i tak samo pani Iwona.
Ja też chciałam powiedzieć, że właśnie to wybrzmiało już tutaj, pani Marta powiedziała, że najpierw znał tą podstawę, tak, czyli Braille'a, a później pojawiła się nowa technologia. I ta nowa technologia daje nam takie możliwości, że się rozwijamy, że właśnie chwytamy po coś. Ale żeby mieć tą odwagę, to najpierw muszę być w czymś zakorzeniony i w czymś naprawdę bezpieczny, czuć, że to jest tak, takie miejsce, że ja sobie poradzę. I te nowe technologie rozwijają człowieka bardzo, ale bez dotyku, bez manipulacji, bez poznawania nie możemy mówić o pełnej rehabilitacji i o pełnej edukacji.
Pojawiła się nowa metoda nauki Braille'a. Nie wiem, na ile ona jest atrakcyjna, to już panie o tym opowiedzą. Podczas warsztatów zorganizowanych przez Fundację Promocja Zdrowia poznałyście system przygotowany przez Lego Braille, czyli klocki Lego i nauka Braille'a dzięki tym klockom.
O, jaka to była zabawa. To nie jest tylko metoda, ale też właśnie pokazanie, że jest to narzędzie budujące dostępność, że nie jest skierowane tylko do dzieci, ale również do nauki i do budowania takiej przestrzeni edukacyjno-terapeutycznej. Dzięki fundacji mieliśmy taką możliwość nie tylko pochylić się nad klockami, ale pochylić się nad całą metodyką, nad całym szeregiem zasobów, które budują te klocki. To nie jest tylko budowanie klocków, to jest budowanie jutra osób niewidomych.
Jak one się uczą Braille'a dzięki tym klockom?
Generalnie klocki możemy wykorzystać już na tych wczesnych etapach zabawy z dzieckiem, bo system Braille'a wymaga nauczenia się rozpoznawania układu punktów. Im większy ten punkt, tym łatwiej na początku go rozpoznać. Natomiast
palce wyczują
tekst,
właśnie.
Tekst pisany jest tekstem mieszczącym się pod opuszkiem palca, bardzo małym punktem. W związku z tym wykorzystanie klocków do rozwijania percepcji dotykowej, do rozwijania orientacji w przestrzeni, do rozwijania orientacji w zakresie motoryki, tej sensomotorycznego odczytu znaków.
Czyli sprawności palców, dłoni.
Dokładnie, ale to też umiejętność orientacji małej przestrzeni, orientacji na płaszczyźnie. To też umiejętność piętrzenia klocków jeden na drugi. To są umiejętności motoryki małej, dużej, które kształcimy podczas budowania z klocków Lego, a jednocześnie uczymy się rozpoznawania znaków brajlowskich, bo nie można mówić o nauce systemu Braille'a w momencie, kiedy dziecko ma lat 7 i każemy mu usiąść do maszyny, bo najpierw uczymy rozpoznawania znaku,
prawda?
A dopiero później uczymy jego znaczenia. Więc klocki Lego pozwolą nam na wdrożenie tej nauki czytania znaku po to, żeby później dziecko swobodnie posługiwało się pismem Braille'a i umiało odczytać ten znak, bo to jest najistotniejsze.
A do tej pory w jaki sposób dzieciaki uczyły się?
Do tej pory Braille'a? Pracowałam na wytłaczankach sześciopunktowych, pracowałam na piórniczku brajlowskim zrobionym z kołeczków, czy też z gwoździków. Taka pomoc stworzona dawno, dawno temu. Pracowałam na piłeczkach ping-pongowych, gdzie układałam różne znaki. Pracowałam na nakrętkach, które dziecko odkręcało, zakręcało w formie sześciopunktu.
Na ciasteczkach.
Tak, na ciasteczkach.
Na kawałkach parówek.
Więc każdy sposób był wykorzystany po to, żeby dziecku przybliżyć ten znak brajlowski.
Czyli najpierw musi sobie...
Musi stworzyć projekcję.
Projekt, tak?
Projekt tego znaku w swoim mózgu, żeby móc go później odczytać. I po takim udanym wdrożeniu klocków Lego Braille w ponad 30 krajach na świecie, Fundacja Lego zaczęła wprowadzać klocki w Czechach, Węgrzech i w Polsce. I w Polsce za dystrybucję tych klocków odpowiada Polski Związek Niewidomych, Zarząd Główny w Warszawie. Dzięki temu, że cały czas współpracujemy z Instytutem Tyflologicznym, udało nam się z Kariną pojechać na szkolenie dla instruktorów Lego Braille. Uzyskałyśmy kwalifikacje trenerów Lego Braille Bricks i odpowiedzią było na to właśnie szkolenie, które zostało przeprowadzone u nas w fundacji.
Co dowiedziałyście się o klockach Lego? Pytanie do pani Iwony i do pani Marty.
Pokazywanie dzieciom, że jest narzędzie dla nich również. Bo nie oszukujmy się, dzieci niewidome bawią się Lego, ale nie tak, żeby miało to efekt edukacyjny. A teraz możemy w prosty sposób, bawiąc się, uczyć i tą zabawę zamieniać na kompetencje, które budzą też i budują taką dostępność, że to są klocki dedykowane dla pewnej grupy, ale nie tylko, bo tak jak zakłada cała ta ideologia powstania tych klocków, jest to też narzędzie do integracji.
Popieram oczywiście to, co mówi pani Iwona. Uważam, że jest to bardzo fajny, ciekawy sposób, by zapoznać właściwie wszystkich, również te osoby widzące, z specyficznym kodem, którym jest Braille, bo tak też można faktycznie przyciągać uwagę osób widzących, bo to kodowanie teraz, czy kodowanie na dywanie, to są takie bardzo ciekawe i fajne rzeczy, a Braille jest takim typowym kodem, i można nim zaciekawić tych wszystkich, którzy chcą się go nauczyć. Właśnie między innymi te dzieci, które widzą. To jest coś fantastycznego, świetny pomysł, naprawdę, i to zdaje egzamin. W starszych klasach ja na przykład sama, jak prowadzę rewalidację, to używam go, bo teraz wprowadzam z uczennicą notację chemiczną przy pierwiastkach. Tak, i to też jest w lewym górnym rogu, wkładamy znak dużej litery i układamy na zasadzie właśnie tego, tych 50 pierwiastków, które są do opanowania.
Wszystko
dla...
Wszystko można.
Właściwie barierą jest tylko tak naprawdę wyobraźnia.
A w przedszkolu?
No właśnie, w przedszkolu od tygodnia mamy chłopca niewidomego. Jestem na tej grupie pedagogiem współorganizującym kształcenie i właśnie ta metoda, ta możliwość, którą właśnie te narzędzia, które dała mi fundacja, buduje taki ogromny zasób. Moje dzieci dzisiaj widziały po raz pierwszy te klocki. Są bardzo ciekawe, pytają, co przyniosłam, ale właśnie to, co powiedziała Marta, że jakby jest chęć taka środowiskowa, integracyjna i budowanie zasobów grupy. Nie tylko grupy, ale całej społeczności przedszkolnej.
No bo to się poznaje język, który jest dostępny dla wąskiego kręgu.
Tak. I my właśnie z przedszkolakami obecnie zbieramy nakrętki, żeby poznawać system Braille'a razem z literami, ale tylko na przestrzeni jednej grupy. I chcemy wraz z nauczycielami, bo to jest też taka gotowość kadrowa, że chcemy stworzyć tablicę, na której będzie nasz alfabet i alfabet naszego kolegi. Mam nadzieję, że, bo to jest chłopiec, który jest w zerówce, że za chwilę będzie on również uczniem szkoły podstawowej numer 21, że te zasoby pójdą dalej.
Dzięki temu, że obowiązuje w Polsce ustawa o dostępności, polski akt o dostępności, to instytucje świadczące usługi dla szerokiego grona ludności są zobowiązane również do zastosowania systemu Braille'a w opisach informacyjnych, czyli na drzwiach, na tablicach informacyjnych, zamieszczania na lekach informacji w Braille'u, więc ten Braille otacza nas wszędzie i dobrze, jeżeli ogół społeczeństwa wie, czemu to służy, że osoby niewidome mają inny system, podobnie jak osoby niesłyszące posługują się systemem języka migowego.
A jeżeli dzieciaki opanują bardzo dobrze znajomość języka Braille'a, to tak jak Borys będą mogły potem szybko przeskoczyć na czytniki, które
oczywiście
przetwarzają.
Na tak, ale które... podstawą jest to zbudowanie tej umiejętności czytania poprzez
no bo tutaj
rozwijanie
te klocki są dosyć duże w porównaniu z takim Braille'em, który jest stosowany powszechnie już potem. Tak?
Generalnie do wyciągania klocków mamy takie specjalne urządzenie, gdyby pani redaktor męczyła się z wyciągnięciem klocka, to trzeba go po prostu podważyć i można go wyciągnąć. No natomiast tak. pracujemy w oparciu o konkretne ćwiczenia, ale też te ćwiczenia sobie sami układamy, modyfikujemy, bo ja styczność z klockami Lego miałam przeszło 2 lata temu i w momencie, kiedy te klocki były wdrażane w 7 krajach, zaczęłam szukać informacji o Lego. Okazało się, że dostępne są tylko dla organizacji i dla instytucji, które działają na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku w poszczególnych krajach, więc nie udało mi się nigdzie ich ściągnąć, ale rodzice dziecka, które przychodziło do koniczynki na zajęcia, otrzymali takie klocki w szpitalu w Niemczech. W związku z tym, jak już
niemieckie klocki trafiły.
Wyrósł z klocków, to te klocki trafiły do mnie i dzięki rodzicom Marka właśnie te klocki mam u siebie od 2 lat, więc pracuję na tych klockach przeszło 2 lata.
I faktycznie tak dzieci się na tym
tak,
szybko
bardzo,
uczą?
Bardzo chętnie, bo też dobieraliśmy 2 takie same znaki.
Bo ja pamiętam, że były takie zajęcia, bo czasami przyglądam się tej pracy z dzieciakami, to właśnie były te takie jakby tablice z wypukłościami i one miały na tym
tak,
poznawać
właśnie,
literki.
Właśnie,
to jest
tabliczka,
bardziej kolorowe jednak.
Niemiecka wersja jest podobna. Różnią się te 2 wersje tylko i wyłącznie znakami diakrytycznymi tak. w naszych notacjach językowych. Więc my mamy w naszej notacji języka polskiego on, ły, ci, ni. Natomiast niemieckie jest jeszcze a umlaut, o umlaut, u tak. umlaut. Więc tych znaków jest troszeczkę więcej. I tak naprawdę klocki Lego są inne w każdym kraju, w zależności od tych specjalnych znaków diakrytycznych. Natomiast jeśli mówimy o systemie Braille'a, o tablicy Muniera, to jest to 63 znaki opracowane do wykorzystania we wszystkich notacjach. W związku z tym, że Braille jest tak uniwersalny.
Ja się zaczynam
systemem.
Bawić.
No właśnie chciałam powiedzieć, że my tutaj rozmawiamy, a pani redaktor przekłada, patrzy, ogląda i właśnie tak samo jest z dziećmi. Tak? Że to jest ta ciekawość. To jest to, że ja chcę tego dotknąć
no
i chcę
zabawkę.
Tego spróbować. I to jest... To jest takie fajne, że to jest zaproszenie do tego, żeby się uczyć przez zabawę.
Dzieciaki co najbardziej lubią? Co ich intryguje?
Dzieciaki najbardziej lubią się bawić, więc wymyślając cokolwiek, jakiekolwiek zadanie, jakąkolwiek rzecz, którą my musimy ich nauczyć, nieważne czy to jest Braille, czy to jest czynność życia codziennego, co ja gdzieś tam staram się prowadzić, to jednak musimy to przedstawić w formie zabawy, jeśli chodzi o dzieci. Czasami nawet do dorosłych. Ale jeśli chodzi o dzieci szczególnie, tak?
Nawet więc... jeżeli poznają przestrzeń, bo muszą się poruszać z laską,
nawet jeśli poznają
to tam są
przestrzeń.
Aplikacje,
tak,
prawda?
Są aplikacje, ale ja nie jestem aplikacjowa. Przyznam się szczerze, bez bicia jest, nie jestem aplikacjowa, nie lubię technologii i wyznaję zasadę, że zanim pójdziemy na technologię, to najpierw trzeba się nauczyć, że tak powiem, tych kamiennych, epoki kamienia, tak? To się nauczyłam od naszej pani Ani, jednak wychowuje się w tym, że tak powiem.
Tak, czyli trzeba znać te realne
bariery, tak. Realne, jak to wygląda naprawdę, więc najpierw trzeba się nauczyć Braille'a, a później przejść na notatnik. Trzeba się nauczyć najpierw włożyć ten klocek, użyć trochę siły do włożenia klocka, bo jednak, jak pani zauważyła, nie jest łatwo. Trzeba ten klocek jednak mocno wcisnąć, potrzeba do tego trochę użyć siły w rękach, w dłoniach, odpowiednio ułożyć ten palec, żeby tam sobie nie przetrzasnąć tego palca. I dopiero potem możemy przejść na maszynę brajlowską, gdzie trzeba wcisnąć mocniej, a dopiero notatnik brajlowski.
Tak, także wszystko jest potrzebne.
Potrzebna jest motoryka mała, potrzebna jest motoryka duża, potrzebna jest siła mięśni.
Potrzebna jest orientacja w przestrzeni małej. Trzeba wiedzieć, jak ułożyć ten klocek, w którą stronę. Żeby rozpoznać ten znak, musimy mieć czucie w tych palcach dobrze wyrobione. Tak?
Czyli dbać o percepcję.
Percepcję dotykową.
To jest też orientacja w zakresie, co to jest poziom, co to jest pion, prawo, lewo. Więc wszystkie umiejętności, które my chcemy nauczyć dziecko, bo dziecko niewidome niestety uczymy schematów.
Ale dzieci widome też się uczą schematów, oczywiście, choć mniej świadomie, ale też.
Czy to jest schemat
kreślenia
litery?
Dzieci widome łatwiej to, że tak powiem, załapią, tak? Bo widzą. Tak, i po prostu po nas powtarzają.
Też mają schematy właśnie te wzrokowe, bo też
tak,
sobie upraszczają.
A dzieci niewidome musimy nauczyć, no pokazując...
W innej wyobraźni.
W innej wyobraźni, pokazując naszymi dłońmi, czy ich ciałem, tak, żeby czasem muszą poczuć, co to znaczy obrócić się w prawo, co to znaczy obrócić się w lewo, tak? A czasami możemy to pokazać za pomocą klocków, tak? Gdzie klocek jest na środku, co to znaczy, że jest na środku, co to znaczy po środku, bo to dwa inne słowa na jedną rzecz. Czasami to nie załapują, że to jest to samo, co to znaczy prawy górny róg, lewy górny róg. A później możemy to przełożyć na życie codzienne, tak? Więc nie tyle nauka Braille'a, co nawet i czynności życia codziennego.
Zachęcam słuchaczy, którzy pracują czy mają w swoim otoczeniu dzieci z dysfunkcją wzroku, myślę o dzieciach niewidomych i słabowidzących, do zainteresowania się Fundacją Promocja Zdrowia i jej działaniami. Można tam naprawdę odkryć inny świat dzięki technologiom, które są promowane i projektom, które są realizowane na rzecz tego środowiska.
Tym bardziej, że zakres działalności Ośrodka Wsparcia i Testów został rozszerzony i przez najbliższe 2 lata jeszcze, bo już pierwszy rok się kończy, przez najbliższe 2 lata również świadczymy doradztwo w zakresie technologii asystującej dla szkół, dla pracodawców, dla instytucji, które chcą tą technologię asystującą wykorzystać.
Nie tylko dla osób z dysfunkcją wzroku.
Tak, nie tylko dla osób z dysfunkcją wzroku, ale również z zaburzeniami słuchu, mowy, zaburzeniami kończyn.
To ważna informacja dla dyrektorów szkół.
Tak, jest też możliwość przyjechania, zobaczenia tej technologii, jest możliwość odbycia instruktażu, czy też szkoleń z zakresu używania tej technologii. Więc tak naprawdę my pracujemy w tym momencie już na pełnych obrotach od poniedziałku do piątku. Instruktorzy są dostępni również telefonicznie, ale w razie konieczności i trudności z dojazdem beneficjentów do nas, my również dojeżdżamy do beneficjenta. Więc to jest taka bardzo istotna informacja. Gdyby ktoś chciał skorzystać, to zachęcamy do kontaktu.
A ja dziękuję paniom za przybycie do studia. My się za chwilę pobawimy tymi klockami, bo one są takie kolorowe i ciekawe. A gościłam dzisiaj w Fonosferze Annę Okupińską, tyflopedagogzkę, logopedkę, prezeskę Fundacji Promocja Zdrowia, Karinę Okupińską, terapeutkę zajęciową w Fundacji, Iwonę Sondej-Pawlak, tyflopedagogzkę, specjalistkę do spraw dostępności, wicedyrektorkę zespołu przedszkoli w Mierzynie i na łączach telefonicznych Martę Tyrakowską, tyflopedagogzkę, dyrektorkę Szkoły Integracyjnej, Szkoły Podstawowej 21. Zarówno reportaż, jak i nasza rozmowa trafią na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera. A ja już dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru życzę. Małgorzata Furga.